Godzina 17.13, po południe wnet trwa. W naszym studiu jest kolejny gość, pan Michał Wypij, poseł, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Jak pan patrzy, panie pośle, na to wszystko, co się dzieje z koronawirusem? Czy my nie popadliśmy w swojego rodzaju histerię trochę?
Nie, wydaje mi się, że nie. Tutaj z jednej strony widzę działania rządu, które są bardzo konsekwentne, krok po kroku. Także świadome zagrożenia, bo proszę zwrócić uwagę, że biorąc pod uwagę ilość osób zarażonych, państw ościennych, Europy Zachodniej, a ilość osób zarażonych w Polsce, to trudno jest porównywać, bo to jest zupełnie inna skala. Jednocześnie pan premier Morawiecki i cały rząd wychodzi z założenia, że lepiej dmuchać na zimne, nie dopuścić do sytuacji, w której ten wirus mógłby się rozpowszechnić w naszym kraju, więc warto podjąć działania, które w znacznej mierze są czymś na kształt dmuchania, chuchania na zimne, są prewencyjne, ale mam nadzieję, że będą skuteczne. No musimy oczywiście w tym wszystkim zachować zdrowy rozsądek. To także w znacznej mierze zależy od zachowania najważniejszych polityków elity politycznej, żeby byli poważni, bo w tym momencie już trudno mówić o podziałach politycznych, bo one są wtórne. Po prostu dzisiaj politycy i osoby publiczne dzielą się na osoby poważne i niepoważne.
No ale chyba pan zauważył, że jednak w tej sprawie i opozycja i rządzący mówią jednym głosem.
Tak, zdecydowanie. Jeszcze wydawało się, że być może na początku przy okazji specjalnego posiedzenia Sejmu na wniosek pana prezydenta część kolegów z opozycji jeszcze uległa pewnej pokusie walki z rządem.
Było tak na początku,
prawda?
Ale
był moment, w którym faktycznie przyszła refleksja, że to jest zbyt ważny moment, żeby ulec tej pokusie walki politycznej i że należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa poza nielicznymi wyjątkami mimo wszystko politycy stanęli na wysokości zadania.
Jak pan patrzy na kampanię prezydencką, to ona będzie miała utrudnioną rację bytu przy tym, co się dzieje właśnie, jeżeli chodzi o koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda odwołał te spotkania, które miały być z wyborcami. Kampania powinna trwać? Czy wybory może powinny się odbyć w innym terminie?
Nie, wydaje mi się, że dzisiaj nie ma jeszcze powodu do tego, żeby przekładać termin wyborów. Kampania będzie musiała wyglądać nieco inaczej. Być może tak naprawdę w jakimś stopniu ona już od kilku lat wygląda nieco inaczej z uwagi na rolę social mediów i być może tutaj będzie ten środek ciężkości przeniesiony. Niemniej myślę, że to jest słuszna i dobra decyzja sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, ale także innych kandydatów, żeby niepotrzebnie nie generować ryzyka. Tak jak mówię, na tym etapie, na którym jest teraz Polska, to przede wszystkim chuchamy na zimne i podejmujemy działania prewencyjne, żeby przypadkiem nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. Musimy wyciągać wnioski z błędów innych krajów, takich jak chociażby Włochy, które wydaje się, że zlekceważyły zagrożenie. No i dzisiaj ta sytuacja absolutnie się wymknęła spod kontroli. Myślę, że my nie chcemy takiej sytuacji dopuścić, więc tutaj przyznam się szczerze, rano rozmawiałem na antenie z politykami opozycji, którzy powiedzieli, że zachowanie pana ministra zdrowia, pana profesora Łukasza Szumowskiego, czy głównego inspektora sanitarnego powodują, że oni po prostu czują się bezpiecznie, bo to są ludzie poważni, to są ludzie, którzy są przygotowani merytorycznie i stanęli na wysokości zadania i myślę, że będziemy konsekwentnie się tego trzymać.
A jak pan się odniesie do informacji, które płyną do nas z Senatu? Tam były marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski, zaapelował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o rezygnację z zajmowanej funkcji. Co pan sądzi na ten temat?
Trudno mi jest oczywiście to komentować, bo nie znam podłoża do końca. Rozumiem, że jest to pokłosiem dosyć mało odpowiedzialnego zachowania pana marszałka Grodzkiego. Przyznam się, że byłem niezwykle zaskoczony. Zresztą rozmawialiśmy przed chwilą dosłownie, powiedziałem, że dzisiaj politycy nie dzielą się według barw partyjnych czy tudzież poglądów, tylko tak naprawdę dzisiaj dzielą się na tych poważnych i niepoważnych. No i zachowanie marszałka Grodzkiego absolutnie było niepoważne, biorąc pod uwagę, że jest to trzecia osoba w państwie, to wydaje mi się, że to powinna przyjść jakaś refleksja. Czy ona oznacza rezygnację z
zajmowania
tej funkcji?
No właśnie, czy to nie jest za daleko idące wymaganie, jeżeli chodzi o od razu podanie się do rezygnacji, od razu
to
podanie się do dymisji.
To odwrócę to pytanie pani redaktor i powiem, czy nie za daleko idące być może wymaganie od trzeciej osoby w państwie, żeby w takim trudnym momencie zachowywała się racjonalnie i odpowiedzialnie.
No i co, ja mam panu odpowiedzieć na to pytanie? Nie, to ja się pytam pana, czy to nie jest za daleko idące.
No, oczekiwałbym jednak od elity politycznej, że będą oczywiście na co dzień, ale zwłaszcza w takich trudnych momentach zachowywali się bardzo powściągliwie, wypowiadali się bardzo powściągliwie i zachowywali się odpowiedzialnie. No zachowanie pana marszałka Grodzkiego, które mogło determinować także zagrożenia dla najważniejszych osób w państwie, nie tylko, ale także dla pracowników Kancelarii Sejmu, Senatu, czy chociażby oficerów Służby Ochrony Państwa, no wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj powinna przyjść jakaś refleksja. Czy ona oznacza rezygnację? Trudno mi jest powiedzieć, ale wydaje mi się, że tu pan marszałek Grodzki mógł wykazać nieco więcej pokory, zdecydowanie więcej niż w jednym z programów wieczornych.
A jak pan przyjął informację o tym, że Były prezes telewizji publicznej Jacek Kurski obecnie jest doradcą zarządu tejże telewizji.
Nie jestem zaskoczony. Wiem, że zespół, który przewodzi, dowodzi telewizji publicznej, jest to zgrany zespół, który przeprowadził telewizję przez trudny moment.
Ona to po co było to odwołanie? Po co
trudno,
było to głosowanie?
Trudno mi jest to skomentować. Patrzę także z punktu widzenia rozwoju ośrodków regionalnych. Byłem i jestem członkiem Rady Programowej TVP3 Olsztyn i ośrodki regionalne przez szereg lat miały bardzo trudną sytuację. I dopiero pan prezes Kurski jest pierwszym prezesem, który pochylił się nad trudną sytuacją naszego ośrodka regionalnego i dzięki temu Olsztyn już niebawem uzyska zupełnie nową siedzibę, a pracownicy uzyskają normalne warunki pracy, bo one są niegodne absolutnie miasta wojewódzkiego i
no to o co się cała gra toczyła, panie pośle, w takim
trudno
razie?
Trudno mi jest to skomentować. Trzeba byłoby zapytać osoby, które w jaki sposób tą grę podjęły. Tak czy inaczej, wniosek z tego jest bardzo jasny i prosty. Zespół, który dzisiaj dowodzi i przewodzi telewizją publiczną, jest zespołem zgranym, zespołem mocnym.
No ale to można odbierać, że to jest po prostu zagranie prezydentowi na nosie, ta cała sytuacja.
Nie wiem, kto komu tutaj zagrał na nosie.
Ale jak pan wie, rozmawia pan z różnymi kolegami, dopytuje się pan, chodzi pan po korytarzach sejmowych i co się mówi?
To się mówi dokładnie to samo, co powiedziałem przed chwilą, że absolutnie Jacek Kurski i jego zespół, i współpracownicy, przyjaciele i doradcy tworzą jedną zgraną drużynę.
Uważa pan, że nie powinien zostać odwoływany?
Nie, powiem szczerze, powiem więcej. Wydaje mi się i naprawdę mówię to z pełnym przekonaniem, także jako członek Rady Programowej, tak jak powiedziałem, telewizji w Olsztynie od kilku lat, że to jest pierwszy prezes od bardzo wielu lat, który w końcu pochylił się nad kondycją ośrodków regionalnych, pochylił się także nad kondycją pracowników, którzy często pracowali na skandalicznych umowach, nie tylko śmieciówkach, ale na bardzo trudnych warunkach. To jest jeden z pierwszych prezesów, który poważnie potraktował także kanały tematyczne, który przeznaczył więcej środków na kanały tematyczne, jak TVP Kultura, Historia czy Sport. Zwłaszcza w sporcie wielu kibiców jest zadowolony z tego, że TVP Sport naprawdę ma bardzo bogatą ofertę dla osób zainteresowanych. Wiem, że będzie uruchomiony jeszcze jeden kanał, ale nie zdradzę jaki, tematyczny, bardzo ważny, który także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom bardzo dużej części społeczeństwa. Także powiem szczerze,
jakość... A z czym związany ten kanał
jakość,
będzie?
Nie mogę zdradzić.
Czy to będzie związane z rozrywką? Czy to będzie bardziej poważna tematyka?
Myślę, że akurat ta sfera, o której teraz mówię, łączy jedno i drugie, więc to będzie wzbogacenie oferty TVP, i od której od wielu lat słyszę od wielu osób, widzów, że czekają takie coś. Ale oczywiście, no, pani redaktor, wybaczy, to jest prerogatywa prezesa.
Ale pan ma, to widzę, że pan ma takie informacje bardzo ze środka.
Skoro jestem członkiem Rady Programowej, interesuję się tym, co się dzieje w telewizji, no trudno się dziwi, że tak jest.
A jak pan przyjął informację o zawieszeniu pani Marzeny Paczuskiej?
To już jest, powiem szczerze, trudno mi skomentować sprawę wewnętrzną. Widocznie
ja naprawdę policzę, specjalnie siądę i policzę, ile razy podczas wywiadu pan poseł Michał wypił i powiedział, tego nie skomentuję, albo tego nie mogę skomentować. Naprawdę zrobimy to.
To są sprawy wewnętrzne, ale pragnę zwrócić uwagę, że według doniesień medialnych to faktycznie mogło tam dojść do pewnego niezrozumienia, jeżeli zwłaszcza chodzi o w kontekście podjęcia decyzji, czy odbierania odpowiedzialności za podejmowanie decyzji finansowych.
Ale w ogóle cała sprawa związana z TVP i z tą rekompensatą, która miała trafić do telewizji publicznej, wywołała ogromne emocje. Ogromna debata publiczna się przetoczyła. Dlaczego pan uważa tak? Dlaczego ludzie tak mocno reagują na sprawę TVP i tych pieniędzy?
Myślę, że po pierwsze, temat się zrobił bardzo mocno polityczny, także absolutnie emocje, które udzieliły się między innymi jednej z posłanek Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Lichockiej, też niepotrzebnie podgrzał te emocje. Do takiej sytuacji nigdy nie powinno dojść w polskim parlamencie. To jest sprawa dla mnie absolutnie oczywista. Te pieniądze, pragnę zwrócić uwagę, nie są przekazywane, czy nie są dedykowane tylko i wyłącznie telewizji polskiej. Dotyczy także ośrodków regionalnych w znacznej mierze, a także Polskiego Radia. A po trzecie, to jest ten model finansowania mediów publicznych. Przypomnę, że jest tylko wynikiem negocjacji z Komisją Europejską, także na etapie traktatu akcesyjnego, więc tak naprawdę nikt do tej pory nie zaproponował innego modelu, więc albo wychodzimy z założenia, że chcemy utrzymywać media publiczne i wtedy utrzymujemy ten model finansowania, jaki mamy od wielu, wielu lat, no albo musimy zmienić ten model. Nikt do tej pory nie zdobył się na to, żeby zaproponować jakikolwiek inny model.
Ale przed chwilą w tym studio rozmawiałam z panem ministrem Lewandowskim, który odpowiada w Ministerstwie Kultury za media publiczne. I swego czasu, nie pamiętam, 3 albo 4 lata temu miał on skonstruować opłatę abonamentową, jak ona ma wyglądać, jakie są różne propozycje. I dzisiaj jak się go zapytałam o to, czy będzie jakakolwiek forma abonamentu, on powiedział, Ja zrobię, ale nigdy do mnie w tej sprawie nie przyszedł. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, rząd dobrej zmiany, nie chce takiej opłaty abonamentowej wprowadzić, żeby uniknąć na przykład tego typu dywagacji o 2 miliardach, o tylu miliardach?
O, przyznam się szczerze, nie widzę żadnej siły politycznej, która byłaby w stanie zaproponować jakikolwiek model, który byłby w stanie zrekompensować brak opłat abonamentowych. Trudno mi jest powiedzieć, przez szereg lat przeżyliśmy w cieniu wypowiedzi chociażby ówczesnego premiera Donalda Tuska,
tak, no,
który
to
powiedział...
Rządzą państwo już tyle lat, że można było to jakoś zrobić. Był jakiś projekt, później to gdzieś
było
utknęło.
Było kilka projektów, ale się okazało, tak jak mówię, proszę zwrócić się, że istotą funkcjonowania tego systemu finansowego tej mediów publicznych w Polsce jest ten element wynegocjowany z Komisją Europejską na etapie, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej. Takiego modelu funkcjonowania mediów publicznych nie ma tak naprawdę nigdzie w Europie. I także poważna debata publiczna powinna się odbyć, czy w Polsce odbyć na temat i być poświęcona tematowi tego, czy utrzymujemy ten stan, czy ten poziom mediów publicznych w Polsce. Nie jest modelem idealnym, bo jest modelem także troszeczkę na dziko zastanym, to znaczy funkcjonowanie mediów publicznych, czy kształtowanie się mediów publicznych, także mediów prywatnych po przekształceniach w roku 89 dalekie było od uczciwych reguł. Także tu musimy wiedzieć, że mamy ten bagaż PRL-owski, który nie został tak naprawdę do końca w żaden sposób konkretnie zbadany, a trudno mówić o rynku równych szans, no bo tak naprawdę nie ma mowy o rynku równych szans,
czyli raczej,
kiedy są podmioty
czyli
mogły
raczej,
liczyć na pewne.
Czyli raczej abonamentu i jego zmiany nie będzie.
Osoby, które są za to odpowiedzialne, między innymi pan minister Lewandowski, ja przynajmniej jako posłów przyznam się szczerze, nie znam jeszcze żadnej propozycji pana ministra Lewandowskiego.
Ale on przed chwilą tu był, powiedział, ale nikt do mnie nie przyszedł, żebym te propozycje stworzył. Ja je stworzę, tylko nikt tego nie chce.
No to w takim układzie myślę, że to pan minister powinien porozmawiać ze swoim szefem w Ministerstwie Kultury, a także z panem premierem Morawieckim.
Jeżeli rozmawiamy o kampanii wyborczej, to jak pan ocenia Małgorzatę Kidawę-Błońską?
Pani redaktor, najbardziej interesuje mnie kampania naszego kandydata, a naszym kandydatem, także jako porozumienia, jest pan prezydent Andrzej Duda. Powiem szczerze, że średnio mnie chodzi kampania pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nie dlatego, że ją lekceważę, że też proszę mnie dobrze zrozumieć. Po prostu w moim interesie i wierzę to głęboko, także zgodnie z moimi ideami, chciałbym, żeby to pan prezydent Andrzej Duda był dalej prezydentem Polski. To by gwarantowało kontynuację reform i na tym mi zależy. Interesuje mnie interes naszego kraju i myślę, że zgodnie z interesem naszego kraju dobrze byłoby, gdyby Andrzej Duda mógł kontynuować
swoją misję. Problemem nie jest nowa szefowa kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, te ostatnie doniesienia medialne odnośnie pani Jolanty Turczynowicz czy Kieryło, jak pan ocenia odnośnie tego, tej reprywatyzacji, odnośnie tego, co miała rzekomo napisać w jakimś swoim wierszu?
Myślę, że to jest trudny moment, ale także moment, w którym pani Turczynowicz Kieryło powinno się zastanowić, czy nie warto wycofać się z kampanii, żeby przede wszystkim zadbać o dobre imię swojej rodziny, bo dostajemy informację, że czuje się poszkodowana, że wysnuwa także oskarżenia, jakoby była obiektem ataków medialnych, które są w pełni zmanipulowane. Być może to jest dobry moment, żeby skupić się teraz na obronie dobrego imienia Polski i być może w jakimś późniejszym etapie pomóc w kampanii Andrzeja.
Czy sugerowałby pan odejście?
Nie sugeruję odejścia, ale wydaje mi się, że w tym momencie powinna zadbać o dobre imię swojej rodziny, a kampania prezydencka powinna toczyć się dalej.
A jeżeli patrzymy na sprawę Mariana Banasia, bo Marian Banaś powraca jak bumerang z nowymi informacjami, z nowymi kontrolami, raz NIK, raz prokuratura, to co pan sądzi o sprawie Mariana Banasia, bo teraz wczoraj bodajże udzielił takiego obszernego wywiadu dla dziennika Gazety Prawnej, no i nie chce podać się do dymisji. Będzie stał na swoim stanowisku do końca, z tego co mówi.
Nie jestem zaskoczony, nie znam osobiście pana Mariana Banasia, ale z opowieści wiem, że to jest niezwykle twardy gracz i jest przekonany o swojej niewinności, jest przekonany o tym, że w jakiś sposób został skrzywdzony i myślę, że będzie chciał to wszystkim udowodnić, także myślę, że tak niezależnego szefa NIK-u to jeszcze nie było w historii III RP.
Prawdziwie niezależny od władzy.
Prawdziwie niezależny tak naprawdę od nikogo, ale...
Ale nie,
szczerze,
no,
znając historię życia pana Mariana Banasia, wiem, że to jest człowiek niezwykle twardy, który dokonywał trudnych wyborów w swoim życiu i myślę, że skoro jest przekonany o swojej niewinności, to będzie chciał wszystkim udowodnić. Mam nadzieję, mam tylko jedną prośbę, jedną nadzieję do osób, które są żywo zainteresowane tym konfliktem, że nigdy to interes Polski czy interes publiczny nie stanie się ofiarą tego sporu.
Powiedział pan, że jeden z najbardziej niezależnych, czy nawet niezależny prezes NIK-u, ale chyba Lech Kaczyński też takim był.
O, Lech Kaczyński przede wszystkim był państwowcem i powiem szczerze, historia życia Mariana Banasia też przez wiele lat byłem przekonany, że to jest jeden z takich najprawdziwszych państwowców, takich, których czasem też wspominamy, jak pan minister Stasiak, takich osób polska polityka potrzebuje, więc ja oczywiście życzyłbym sobie, żeby okazało się, że to wszystko było wynikiem jakiegoś gigantycznego nieporozumienia, ale faktycznie przywołanie tutaj nazwiska pana świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, byłego prezesa NIK-u, jako państwowca, jest absolutnie na miejscu.
Przed wejściem już na antenę rozmawialiśmy o jednej sportsmence, która pochodzi z Olsztyna, bo pan poseł też pochodzi z Olsztyna. Jest to Joanna Jędrzejczyk. Pan kibicuje jej?
Powiem szczerze, Olsztyn jest miastem walki i faktycznie tam klubów walki. Ja sam trenowałem kiedyś sztuki walki, systemy obronne, także gdzieś w jakiś tam sposób znamy się, obserwujemy, trzymamy za siebie kciuki, jesteśmy z siebie dumni. To jest Joasia, to jest także Mabet Halidow, to jest wielu zawodników, którzy reprezentują godnie Polskę. To są wielcy fajterzy, ludzie o ogromnym sercu do walki. Jesteśmy dumni z Joasi. Ona dla nas jest mistrzynią. To była jedna z najlepszych w historii walk MMA i to stwierdzają komentatorzy za oceanem także. Jest dla nas wielką mistrzynią, jesteśmy dumni, cały Olsztyn jest dumny z Joanny Jędrzejczyk.
Mówił pan Michał Wypi, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, ale członek partii...
Porozumienie.
No widzą państwo, jak to jest w tej polityce, a my posłuchajmy Często graja Tomasz Wybranowski.